między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Jakiś czas temu w naszym programie prezentowaliśmy utwór rapera, a co dzień tak naprawdę księdza salezjanina, który działa pod pseudonimem artystycznym Non Rhyme. W utworze wystąpił gościnnie znany polski muzyk Muniek Staszczyk z zespołu Tilaw. A projekt salezjanina się rozwija, powstała już kolejna płyta, a rozmowa z jej twórcą już za chwilę na naszej antenie. Będzie także o parafianinie, który postanowił powiedzieć o swojej parafii w nietypowy sposób, oraz obrazek dźwiękowy spod Katedry Poznańskiej. Nasz reporter towarzyszył pielgrzymom wyruszającym w pieszą wędrówkę na Jasną Górę. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Wszystko poddane jest. poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach.
Poznali się przed laty, właśnie na pielgrzymce. Dziś na Jasną Górę idą razem z trójką dzieci. Małżeństwo z Poznania nagrywał na starcie 89. poznańskiej pieszej pielgrzymki Jacek Butlewski. Ale były też tam setki innych osób, dla których wyruszenie na pątniczy szlak to coś oczywistego i ważnego.
Z moim kochanym mężem, z dwoma synami i z córeczką. Chodzimy dobre kilkanaście lat. Poznaliśmy się na pielgrzymce z mężem. No i też to jest forma dla nas rekolekcji. Niepowtarzalna, bo na świeżym powietrzu. Codziennie jest msza święta, adoracja. No odpowiada nam taka forma pielgrzymki.
Ten młody człowiek to kto?
To jest Anielka, ma 15 miesięcy.
I już idzie?
Już idzie.
Ale będzie bardziej niesiona, czy bardziej na nóżkach?
Bardziej zaczęła chodzić, więc wydaje mi się, że niesiona, raczej niesiona i wożona. Będzie wszystko dobrze i dojdziemy do celu. Szczęśliwi wszyscy. Bardzo chcę podziękować za ten rok. Głównie taka dziękczynna pielgrzymka. No też wiadomo, że prośby też będą od innych ludzi niesione na Jasną Górę. Ja mam bardzo dobre wspomnienia i to zawsze pozostaje w sercu. Zawsze jestem wzruszona, bo bardzo dużo ludzi chętnie nas wita, częstuje różnymi rzeczami, dobrymi rozmowami. Bardzo dobrze, bardzo. Ludzie są naprawdę wspaniali i trzeba o tym pamiętać, że ta pielgrzymka też jest dzięki dobrym ludziom, którzy nas przyjmują na nocleg, nas witają, gdzieś po drodze są poczęstunki, także mamy ich też w pamięci i no właśnie, trzeba o nich pamiętać, to jest prawda.
Który dzień jest najtrudniejszy? Pierwszy, ostatni, jakiś środkowy?
Dla mnie chyba takie pierwsze 2-3 dni są najcięższe, w szczególności jutro, bo mamy chyba, o ile dobrze pamiętam, to jest 50 kilometrów, więc będzie wyzwaniem, ale damy radę.
Pielgrzymka jest spotkaniem z drugim człowiekiem i jest spotkaniem z Bogiem. To jest podstawowa rzecz związana z pielgrzymką, ale myślę, że jest nauką cnót chrześcijańskich skromność i prostota. Prostota jest nieodzownie związana z chrześcijaństwem, które w tej prostocie, w uproszczeniu życia widzi główny sens, że nie trzeba zbyt wiele, żeby być szczęśliwym. No i pielgrzymka to pokazuje, że zostawiamy praktycznie wszystkie rzeczy ze sobą. Nie mamy samochodów, nie mamy, nie wiem, jakichś przyrządów, telefonów, z których nawet nie można korzystać podczas drogi, a zostaje tak naprawdę relacja piękna z ludźmi, z Panem Bogiem, z przyrodą, z naturą, uproszczenie życia i nauka Jego.
Ma Pan tutaj taki wielki wózek, tam w środku jedzie dziecko najmłodsze, tak? Paranastomiesięczne?
Tak, jedzie dziecko najmłodsze, aczkolwiek też idzie z nami jeszcze nasz synek Antoni, on ma lat 7. No i jest tak, że w drodze wiadomo, takie dzieci również chcą odpocząć. Ta przyczepka stąd jest taka duża, że można tam również przewieźć troszkę starsze dzieci. Może kogoś odstraszać, jak można iść na pielgrzymkę z dziećmi, ale okazuje się, że one bardzo dobrze znoszą drogę, ich pomysłowość. Tu się cały czas coś dzieje, jesteśmy w ruchu. Są też inne dzieci, więc one między sobą się bawią.
Puszczać już tą grupę?
Nie, jeszcze poczekaj sekundkę.
Żegnał Was biskup Balcerek.
Tak, tak.
Idą z wielkiej potrzeby serca. Oczywiście to jest pielgrzymka wiary, ale to już też spotkanie z drugim człowiekiem. I ci, którzy są w pielgrzymce, ale ci, którzy są i na zewnątrz, te wszystkie spotkania, które będą miały miejsce i w południe, i wieczorem, w tych miejscowościach, gdzie się zatrzymują, gdzie nocują. Ale idą do jednego celu w tej pielgrzymce, na Jasną Górę.
To pożegnanie, bo też są tu rodziny, widzimy tam, robią zdjęcia. To jest ważne dla nich, dla uczestników?
Myślę, że tak, dodaje jakoś siły, jest szansa na to, żeby przekazać intencje też tak, że ten element wyjścia jest bardzo ważny w całym pielgrzymowaniu.
Czy idzie Pan w jakichś konkretnych intencjach? Czy w poprzednich latach też były?
Tak, no proszę bardzo, poznaliśmy się, może główna intencja to 12 lat temu z moją żoną się poznaliśmy na pielgrzymce, więc na pewno wtedy też były intencje o dobrą żonę, później o rodzinę, no i teraz nie można powiedzieć, że nie działa modlitwa, bo widać, że po naszym życiu, że działa. Mamy możliwość dziękowania za moje zdrowie, bo troszeczkę było nadszarpnięte w tym roku mocno i myślę, że częściowo cudem powróciłem do zdrowia, ale również takie wiele osób nas prosi o modlitwę. No jest to związane z takim naszym zwykłym życiem. Ktoś nie ma pracy i to takie konkretne intencje do nas spływają.
Jestem ze zgromadzenia Elżbietanek. Dla mnie jest to ogromne wyzwanie, ale też przekraczanie siebie, więc myślę, że całe życie chrześcijanina jest drogą do Ojca, do Chrystusa, więc dla mnie ma ogromny wymiar duchowy.
Siostra idzie pierwszy raz?
Pierwszy raz, dlatego emocje są podwójne.
Jak siostra się przygotowywała? Co trzeba ze sobą zabrać na pielgrzymkę?
Ja myślę, że pierwsze przygotowanie to była modlitwa i rozeznanie, w której grupie mam iść. No kolejne rzeczy takie najpotrzebniejsze. Przede wszystkim, jak Jan Paweł II mówił, ubierz wygodne buty, czeka cię droga. Więc na pewno dobór odpowiedniego obuwia. No i to, co najpotrzebniejsze jest w drodze, czyli na pewno coś do picia i takie rzeczy jak na pierwszy rzut, można powiedzieć, jedzenie.
A jak wygląda wędrowanie w pielgrzymce? Jesteście gdzieś tam w ogonie, czy na początku, czy na środku, czy są jakieś przetasowania? Jak to wygląda?
Teoretycznie można powiedzieć, że dosyć dobrze się idzie z przodu pielgrzymki, bo nie niesie się konsekwencji tego, że przechodzi jakaś grupa osób na przykład po piaskach i nagle jakieś tumany kurzu są wzniecane. No to myślę, że z tego punktu widzenia można być na środku, ale w grupie jest tak i to jest piękne, że tak jak pierwsi chrześcijanie wszystko mieli wspólne i niewiele ich inne rzeczy interesowały, tak na przykład materialne, to podobnie jest w grupie, że czy się idzie z przodu, czy się idzie z tyłu, no to tak naprawdę istota jest to, że bardzo często się rozmawia, czy na przykład się modli, jeśli jest potrzeba troszkę wyciszenia, idzie się na przykład z tyłu, jeśli jest potrzeba jakiegoś właśnie zaangażowania się w miłe spotkanie, no to te przetasowania są cały czas na szlaku. No, my zazwyczaj idziemy z wózkiem, więc teraz jest tak, że wygodniej jest faktycznie iść z przodu, ale no w czasie drogi, a szczególnie na bezdrożach, to jest bardzo dowolne.
Jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam, bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam, bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam, bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Idę nie zawsze jest nowa, prawda dla której żyję jest w myślach i słowach. Ludzie, z którymi jestem, nie zawsze są z marzeń. Cud jest ogniwem w łańcuchu wielu zdarzeń. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam, bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Yeah. przyjaźni, której ufam, nie zawsze się zwierzam. Czasami zamykam swój świat, nic w nim nie zmieniam. I błądząc przelewam czas przez sito zdarzeń. Wiem, że nie zdziałoby nic bez swoich marzeń. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam. Bo jestem tylko małym człowiekiem, któremu potrzeba wiary, a wiara jest jak manna z nieba, na którą czekam.
Kościół potrzebuje nowych metod ewangelizacji. Głośno mówi o tym młody salezjanin Norbert Rosiński, który pod pseudonimem Non Rhyme nagrał drugą płytę zatytułowaną Tyrapia. Utrzymana jest ona w klimatach reggae i rapu. Rymując, przekazuje swoje przesłanie o życiu i Bogu nienachalnie, nie usiłując nikogo na siłę nawracać, a po prostu realizując swoją pasję do muzyki. On sam opowiedział o tym Sandrze Soluk.
Już nie tylko singiel, już teraz cała płyta. Tak po ludzku, czy boi się brat krytyki?
To jest coś, nad czym pracuję. Jestem na terapia się nazywa mój drugi album. No i tam między innymi nad takim czymś pracuję, jak ocena innych, czy szukanie swojej wartości w kimś, a nie w sobie. Także jestem na drodze do tego, aby mniej się przejmować oceną innych. No jestem wystawiony przede wszystkim jako zakonnik na ocenę innych, kiedy będę mówić kazania, czy pracuję z młodzieżą. I jestem poddawany ocenom. No i po ludzku złe oceny bolą, dobre oceny karmią jakoś. No ale to ważne, żeby jakoś tak twardo iść, wyprostowanym, nie za bardzo się przejmować złymi ocenami, nie za bardzo się też przywiązywać do dobrych ocen. No tylko ciągle sobie przypominać, że jestem cały czas wartościowy. Niezależnie od tego, co robię, jak robię. A staram się robić jak najlepiej.
Masz takie ambicje, żeby kiedyś wystąpić na festiwalu wśród raperów niereligijnych, tak to uogólnijmy?
Mam marzenie bardziej na festiwalu reggae, takim ogólnopolskim wystąpić. Nie wiem, jakby mnie przyjęli. Ja sądzę, że ciężko by mi było się przebić z takim przekazem. Ja jeszcze w koloradce występuję. No chyba, że nigdy
bo
nie
musisz?
Wiedział,
że jestem za... Czy bo chcesz?
Nie muszę. Natomiast myślę, że ciężko wejść jako kleryk, jako zakonnik w środowisko, które wyznaje inne wartości. No wiadomo, są często narkotyki, rozwiązłość seksualna gdzieś daleko od wiary i raczej często na bakier z kościołem jest i ciężko przyjąć, nawet nie ze względów z walorów muzycznych, bo tutaj myślę, że dałbym radę. Tylko warunki właśnie ideologiczne by tutaj przeważyły jednak, bo nawet jak się spotykam z jakimiś muzykami, no to przede wszystkim są ciekawi Boga, ciekawi wiary, nie? No, na ten temat się wypowiadają. O muzyce mają z kim rozmawiać.
A czy ty słuchasz tych raperów, czy zanim wybrałeś życie zakonne, słuchałeś też takiej muzyki?
Tak, no jak do 20 roku życia byłem poza kościołem, nawróciłem się w wieku 20 lat. Jezus mnie jakoś tak uratował cudownie, byłem omodlany. też miałem problem z narkotykami, w jakiejś tam przedsionku depresji byłem, trochę mi się życie waliło, więc tak, słuchałem muzyki, przede wszystkim reggae, wcześniej rocka i tak, słuchałem takiego rapu, natomiast jakiś taki wyselekcjonowany, bardziej melodyjny. Wielu artystów nadal słucham, chociaż nie słucham takich, które już mnie tam gdzieś zarażają treścią, czy seksualną, czy za dużo jest wulgaryzmów. No bo mnie to po prostu odtrąca jakoś. Staram się napełniać czymś innym, Panem Bogiem przede wszystkim. A ja jestem człowiekiem słabym, więc uważam, że słowo ma wpływ na człowieka. No i nie chcę, żeby zło na mnie miało wpływ.
Skoro słowa i skoro brat mówi, że nie lubi karmić się złem, to czy sam używa przekleństw w swoich tekstach?
Nie, nie używam. Nie. Mam nad sobą cenzora. I tu nie chodzi o to, że ja bym chciał przeklinać, nie? Chociaż często pewnie gdybym nie był chrześcijaninem, bym bardziej dosadnie pewne rzeczy wyrażał. No ale jednak omijam pewne tematy, nie? Nie o wszystkim trzeba się wyrażać, nie wszystko jest dobre. To, że mam cenzora też, że ja reprezentuję nie siebie jako Norberta, tylko Kościół katolicki, no trzeba tak powiedzieć. Ja reprezentuję też Salezjanów. W związku z tym, no nie mogę tak egoistycznie patrzeć, że ja siebie teraz wyrażam. I muszę w jakiś taki sposób dostępny powiedzieć coś, albo w sposób niejednoznaczny też. Artyści w komunizmie też mieli cenzurę i to ich motywowało do tego, żeby ich teksty były ambitniejsze, żeby miały podwójne dno jakieś. I u mnie też tak jest. Też staram się zostawiać wiele otwartych furtek, celowo często. Celowo, żeby każdy mógł coś wziąć dla siebie. No jeden będzie patrzeć na mnie przez pryzmat zakonnika, drugi będzie patrzeć na mnie przez pryzmat jakichś słabości. Ktoś się może doszukiwać zła, ktoś dobra. Czasem zaskakuje mnie to, jak ludzie interpretują moje teksty, gdzie ja w ogóle nie miałem tego na myśli, ale nie czuję żadnych wyrzutów. Na tym polega jakaś wolność.
A spójrzmy na to od środka. Czy inni księża, bracia rozumieją, co ty robisz, co brat robi?
Jest kilku takich, którzy mnie wspierają. Dzwonią do mnie, nawet zaczynają załatwiać koncerty, bo to się powoli rozkręca. Jakieś tam jedna płyta, druga, trzecia, gdzieś tam zagrałem koncert, fajnie poszedł. Przełożeni też mówią mi, że się w jakimś tam pozytywnym sensie wyróżniam, że dobrze, że to robię, ale są też ludzie z okiem zazdrosnym, a ten gwiazdorzy, coś takiego, albo za bardzo zafiksowany na muzyce, takie zdania też panują, no ale ja się nie przejmuję, jakby mam czyste sumienie, wiem, że robię to z pasją, mam czyste intencje też w tym.
Uważasz, że Kościół potrzebuje nowych metod ewangelizacji?
No myślę, że tak, że Kościół nie może siedzieć w latach 80., gdzie była gitara po prostu i był szał i te same pieśni od 100 lat. Ja uważam, że oczywiście. No ja jestem akurat przewrażliwiony na punkcie artystycznym w Kościele. Ja kocham modlitwę, różne formy modlitwy, ale niektóre już do mnie nie docierają. Te, które były szałem dla naszych babć czy jeszcze dalszych pokoleń. No niestety Kościół jakoś wolno tutaj dożywa w tym. Myślę, że takie coś jak rap, jak najbardziej to jest i błogosławione przez moich przełożonych. Jeśli to jest Boże, jeśli to są modlone, jeśli ksiądz występuje na TikToku, ma ileś tam 100 tysięcy wyświetleń, może zacznijmy od tego, żeby ocieplić wizerunek Kościoła, nie? Nie mówię od razu, że oni z tego pójdą do spowiedzi i nawrócą się, ale może to jest jakiś zaczątek czegoś dobrego, dobrej przemiany. Żyjemy w tych czasach, w jakich jesteśmy. No Jezus też, jak chodził, to mówił o rzeczywistości, która ich otaczała. Dzisiaj ludzie chodzą do supermarketów, latają samolotami, no nie będziemy mówić o owieczkach.
W takim razie odsyłamy do płyty Ty, rap, ja, czyli takiego właśnie nowoczesnego sposobu ewangelizacji, do sieci i do różnych portali streamingowych. Non-Rhyme, Norbert Rosiński, płyta Ty, rap, ja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i pozdrawiam. Dobrego odsłuchu.
Czulenia ranie słowami jak morderca. Trafiam dokładnie w najgłębsze miejsca. Krople na ślepiach w pamięci na zawsze. Szukam szczęścia jak każdy z nas. Nie brak pomysłów jakbym żyć chciał. Wiem, droga do piekła jest szeroka. Tak jak świat, moje serce nie w spysku, ale wieczności bram. O nie, 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 nie próbuj mnie oszukać. O nie, 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 nie ma raju tutaj. O nie, 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 nie ma lekko. Czasami się otwieram, wtedy czuję wieczność. O nie, 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 nie próbuj mnie oszukać. O nie, 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 nie ma raju tutaj. O nie, 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 nie ma lekko. Choć czasami się otwieram, wtedy czuję wieczność. kochani bardziej niż ty. Czego szukasz we mnie, znajdziesz tylko w nim. Mówisz, że kochasz, więc pozwól wolnym być. Chciałem odlecieć od ciebie na sam szczyt, by zamieszkać tam, bo z góry więcej widać, bliżej słońca, jak kwiat rozkwitać w górach mgła. Co zaślepia prozę życia, tak chciałem latać. Czy kończę jak ikar? O nie, 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 próbuj mnie oszukać. O nie, 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 nie ma raju tutaj. O nie, 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 nie ma lekko. Choć czasami się otwieram, wtedy czuję wieczność. O nie, 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 próbuj mnie oszukać. O nie, 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 nie ma raju tutaj. O nie, 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 nie ma lekko. Czasami się otwieram, wtedy czuję wieczność. Słyszę bicie fal, sercem cię uwielbiam. Oskarżeń we mnie brak, jestem jak dzieciak. Wnętrze swe otwieram i wylewa się poezja. Chwila to głębna, ciemność umiera. Dajesz mi szczęście, choć trudno mi je złapać. Trzymam się ciebie, lecz czasami nie domagam. Idę czy pędzę, byle w kierunku światła. Kierunku światła, kierunku światła. O nie, 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 nadzieja nie umiera. O nie, 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 niech ta chwila nie ucieka. O nie, 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 nie chcę już płakać. Chcę kochać, śmiać się i nie zastanawiać. O nie, 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 nadzieja nie umiera. O nie, 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 niech ta chwila nie ucieka. O nie, 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 nie chcę już płakać. Chcę kochać, śmiać się i nie zastanawiać.
Piękna, świetnie wydana, bardzo ciekawa i ważna książka. Nie tylko dla parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Poznaniu. Jej autorem jest emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Stanisław Kozłowski, członek tejże wspólnoty parafialnej. Rozmawiała z nim Grażyna Wrońska.
Panie profesorze, nie wiem, ile parafii w Poznaniu może poszczycić się takim wydawnictwem jak to z parafii świętego Michała Archanioła.
Jest kilka parafii, które mają podobnej tonacji wydawnictwa, tylko w tych opracowaniach punkt ciężkości skierowany jest na kościół.
Na architekturę. Znamy takie opracowania. Kościół na Jeżycach i kościół Najświętszego Zbawiciela.
I Matki Boskiej Bolesnej.
Tak, wiele jest takich. A to jest jednak trochę inna publikacja.
Postanowiłem, oczywiście przy uzgodnieniu z świętym proboszczem, żeby tą parafię przedstawić jako wspólnotę. A więc jest to wspólnota wiary, modlitwy, słowa, czynu, no i pamięci.
Pan jest od kiedy parafianinem?
Formalnie to jestem od 56 lat.
A parafia ma 90.
Więc mogę powiedzieć, że większość mojego życia spędziłem w tej parafii. I to jest poniekąd obowiązek. Tak jak pięknie poeta mówi, wszyscy służmy ojczyźnie, a jako kto może, no to parafrazując, można powiedzieć, wszyscy służmy parafii. I w tej parafii jest miejsce, tak jak w każdej parafii, dla każdego. Każdy może coś wnieść.
Ile czasu zajęło panu napisanie tej książki? Bardzo pięknie się prezentuje, to jest wydawnictwo miejskie Poznania. Musimy pochwalić. Pan włożył tutaj najwięcej pracy. Jak długo musiał pan przeglądać różne dokumenty, archiwalia?
To zajęło sporo czasu, ale to było autentyczną taką przyjemnością, bo szukając w materiałach źródłowych, zawsze człowiek coś odkrywa nowego, odświeża sobie, a poza tym to jest autentyczna przyjemność o takiej wspólnocie mówić czy pisać.
W tej parafii żyło dwoje błogosławionych i mają swoje ołtarze w kościele.
O księdzu Konopińskim to już wiedziałam trochę wcześniej z racji militarnych czy wojennych zainteresowań. Natomiast jeżeli chodzi o Natalię Tułasiewicz, to ona była dla mnie postacią odkrytą tutaj, w tym miejscu. I wszędzie, gdzie mogę, to przywołuję jej postać. Ona jest fantastyczną nauczycielką. Prowadziła tajne nauczanie, wyjechała do obozu pracy.
Dobrowolnie.
Dobrowolnie.
I ona tam wśród kobiet, które były na robotach przymusowych, szerzyła wiarę i miłość do polszczyzny. Ksiądz Marian Konopiński tutaj pracował jako wikariusz, a potem z 15 pułkiem ułanów.
To jest właściwie bardzo mało podkreślane, że on sam dobrowolnie z tego miejsca tutaj poszedł na front.
A teraz, panie profesorze, może przybliżmy trochę ten kościół. Ulica Stolarska, to był kiedyś zakład stolarski, a przedtem browar, a teraz jest kościół. Świetnie się to sprawdziło. Zachwycamy się między innymi pracami pana Oźmina, no, w ogóle rodziny Oźmina.
W ogóle rodziny, pani Łucji i syna. Nie?
I zapraszamy wszystkich, żeby zobaczyli, jak piękny, jak oryginalny jest to kościół, no i żeby też przypatrzyli się wspaniałej pracy parafian.
Gratulacje należą się właśnie wszystkim parafianom, ponieważ w swoim tym tekście wykorzystałem wiele myśli. Te myśli zostały wykorzystane i to jest właściwie, można powiedzieć, dzieło parafian. Z siedzącym proboszczem Eugeniuszem na czele.
Ksiądz proboszcz to Eugeniusz?
Eugeniusz Guździą.
Mówił profesor Stanisław Kozłowski.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Jak jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
co mówi o sobie Bóg w dzisiejszej Ewangelii. O tym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Większość rodziców, ale też dziadkowie, wujkowie i inni członkowie rodziny mają takie czasem zabawne, ale równocześnie urocze doświadczenie, kiedy mały kilkuletni członek rodziny zaczyna rysować. Z czasem rysowane kreski układają się w konkretne kształty i zaczynają przypominać jakieś konkretne rzeczy, jak domek, drzewko, słońce, chmurka. I przychodzi taki moment, kiedy młody artysta bierze się za portretowanie. Mamy, taty, babci, dziadka, cioci, wujka. Rysunek jest oczywiście wizją artystyczną, dość odważną w formie, jeśli można tak powiedzieć. Ale pewne podobieństwo do osoby portretowanej można uchwycić. A to kolor włosów, oczu, może ulubiony sweter czy sukienka mamy. Oczywiście nie wartość artystyczna się liczy w tym całym dziele, ale trud włożony w powstanie. I oczywiście miłość, z jaką nasz Milusiński próbował odtworzyć ukochaną osobę. I mówię o tym dlatego, że trochę podobnie wygląda nasza sytuacja i nasze próby wyobrażenia sobie tego, jaki jest Pan Bóg. Każdy z nas tworzy w swoim umyśle jakiś obraz, jakieś wyobrażenie. I niestety jest on bardzo niedokładny, pomimo naszych nawet najlepszych intencji. I dzieje się tak dlatego, że Bóg nieskończenie przekracza nasze wyobrażenia, że jest niepojęty. Czyli żadne, nawet najdoskonalsze pojęcie nie oddaje Jego istoty. To raczej nam pozwala powiedzieć cokolwiek o Nim, jakoś uchwycić taki skrawek Jego tajemnicy. I każdy z nas ma ten obraz bardzo uproszczony, skrojony na naszą własną miarę, nierzadko bardzo wykrzywiony, trochę właśnie przypominający taki rysunek dziecka, które jeszcze nie do końca opanowało sztukę władania kredkami. I mimo tego wierzę, że nawet te nasze niedoskonałe obrazy są Panu Bogu miłe. O ile oczywiście wypływają z miłości, takiego szczerego poznania Jego, zgłębienia, kim On właściwie jest. I w tym tworzeniu obrazu naszego Stworzyciela On sam nas nie skazał na błądzenie i szukanie po omacku. Ale dobrze wiemy, że On się objawił, powiedział, jaki jest, i powiedział to naszym prostym językiem. Można powiedzieć, wybrał pojęcia skrojone na naszą miarę, tak żebyśmy cokolwiek zrozumieli. I opowiedział coś o sobie, tak żebyśmy mieli jakiś punkt zaczepienia w naszych poszukiwaniach. I teologia nam podpowiada, że takim najdoskonalszym objawieniem Boga, czy inaczej, że Bóg wszystko wypowiedział o sobie w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, który przyszedł objawić nam Ojca. To, jaki jest Pan Jezus, można powiedzieć, nas odnosi do tego, jaki jest Bóg, że przez Pana Jezusa, przez to, jaki On jest, wchodzimy w tajemnicę Boga. Boga, którym On jest i który nieustannie działa, jak powie Pan Jezus, i który się nieustannie objawia i chce się nam objawiać. A co dzisiaj mówi Bóg o sobie w dzisiejszym słowie? O tym opowiem, jak zwykle, po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam.
Przemieniaj nas,
Dzisiejsze Słowo Boże przychodzi do nas z dużą ilością przymiotników, które opisują nam Boga. Można powiedzieć, że Bóg dużo chce o sobie nam dzisiaj powiedzieć, właśnie przy pomocy tych naszych ludzkich słów. I dobrze sobie właśnie jeszcze raz uświadomić, że te nasze słowa, pojęcia są bardzo niedoskonałe. I żeby tak jakoś uchwycić właściwą perspektywę patrzenia czy słuchania, rozumienia tych słów, to trzeba by chyba każde z tych określeń pomnożyć sobie przez nieskończoność, albo może jeszcze lepiej podnieść je do potęgi nieskończoności, ponieważ one są jakimś takim punktem zaczepienia, który nam pozwala pomyśleć, jaki jest Bóg, albo inaczej, jak bardzo przekracza to, o czym myślimy, kiedy mówimy o Nim, że jest taki, a taki, że jest taki, ale o wiele bardziej niż myślimy, o wiele lepiej. I to, jakie określenia to są w dzisiejszym słowie, zacznijmy od pierwszego czytania, które mówi nam o królu. Królu, który jest sprawiedliwy, zwycięski i pokorny. Król, który jedzie na osiołku. Jego zwycięstwo i rządzenie jest zaprowadzaniem pokoju i sprawiedliwości. To jest taki król, który nie ma nic wspólnego z uciskiem, dominacją. Czytamy, że on łamie łuk wojenny, czyli przychodzi, żeby zniszczyć to wszystko, co przynosi podział, niezgodę, niepokój, jakąś przemoc. Że to jest król, który niesie pokój, jest przeciwny przemocy. I takie nieoczywiste też odniesienie do tej prawdy, bo oczywiście to słowo zapowiada Pana Jezusa. Król, który zwycięski jedzie na osiołku, to jest ten moment, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, śpiewają Hosanna. Ale też jeszcze jedno takie nieoczywiste odniesienie znajdujemy w liście do Hebrajczyków, który wspomina tajemniczego kapłana Melchizedeka. I list do Hebrajczyków mówi, że Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, że on jest nowym jakby Melchizedekiem, a imię Melchizedek, jak mówi nam sam list do Hebrajczyków, oznacza król Szalemu albo, tłumacząc dosłownie, król pokoju właśnie. Jezus, który jest królem pokoju, który przynosi pokój. Kolejne przymioty Boga znajdujemy w dzisiejszym psalmie. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. I wracając do tego, co mówiłem przed chwilą. Łagodny i miłosierny, nieskończenie bardziej niż myślimy. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, znowu. Nieskończenie bardziej niż możemy sobie to nieskorość do gniewu i łaskawość wyobrazić. I Pan jest dobry dla wszystkich. Tak dobry, że nasze najlepsze wyobrażenie o dobroci jest ciągle za małe. I tak miłosierny, że wszystko, cokolwiek możemy pomyśleć o miłosierdziu, to jest ciągle za mało. To jest nieskończenie za mało. Ale jednak coś nam to mówi. Łagodność, miłosierdzie, dobroć. To jest sposób, w jaki nam Bóg się dzisiaj objawia. Przy pomocy tych słów prostych właśnie, które znamy z naszego codziennego życia. Lubimy takich ludzi, którzy są dobrzy, łagodni, miłosierni. Lubimy być w ich towarzystwie. I te słowa też mówią tak nie wprost o Bogu, o Jego zwycięstwie i sposobie zwyciężania. Że On nie przychodzi zwyciężać gniewem, przemocą, ale przychodzi zwyciężać miłosierdziem, łagodnością, dobrocią. I chce zwyciężyć nie jakichś konkretnych wrogów, ale chce zwyciężyć to, co w nas jest złe, to, co jest nieboże. A jednocześnie nie czyniąc nam żadnej krzywdy. Bo dalej czytamy, że On podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Może szczególnie tych, którzy upadają w swoje grzechy i są zgnębieni swoimi grzechami. Przychodzi ocalić, przychodzi zbawić. I Ewangelia. W niej mamy to wszystko też, o czym mówiłem. W pierwszej kolejności Jezus wysławia Ojca, że On chce objawiać swoje tajemnice. Tym, którzy chcą je przyjąć w prostocie serca, którzy jak to nie do końca da się przetłumaczyć, ale którzy są jak prostaczkowie, jak małe dzieci, którzy mają taką ufność i chcą przyjąć Boga takim, jakim On jest, nie wyobrażając sobie właśnie za wiele. I Bóg chce osobiście każdego z nas prowadzić do głębszej prawdy o sobie. Przez swojego Ducha Świętego chce nam objawiać siebie, każdemu z nas. I to się dzieje w relacji. Poznaje się Boga przez miłość, tak jak też podobnie, ale znowu nieskończenie mniej, czy może niedoskonały jest ten obraz, ale tak jak poznajemy drugiego człowieka, robiąc coś razem, przebywając z nim, rozmawiając. I to, co jest jeszcze ważne, to, co mówi Jezus, a właściwie wyrabianie w sobie takiej postawy, stawaniem się taki jak Jezus, jestem cichy i pokornego serca. Dobrze zadać sobie dzisiaj to pytanie właśnie, w jakiego Boga ja wierzę? Zgodzić się też na to, że mogę się mylić, że wiele w tym moim obrazie Boga jest jeszcze do poprawienia, do, można powiedzieć, weryfikacji, żeby te wszystkie kłamstwa o Bogu, które mnie najprawdopodobniej od Niego w ogóle oddalają, żeby je odrzucić, żeby zobaczyć to wszystko z pomocą Bożą, z pomocą Jego łaski i porzucić te kłamstwa i dać się porwać w głąb tajemnicy Boga, który nieskończenie nas przekracza, ale w ten dobry sposób, że można powiedzieć, otacza nas swoją nieskończoną dobrocią, nieskończonym miłosierdziem, nieskończoną łagodnością. Dać się takiemu Bogu poprowadzić bez lęku, w takiej postawie pokornego serca, prostego serca. Panie, ja wiem, że jestem zbyt mały, żeby Ciebie pojąć, ale Ty mnie poprowadź. Dobrej niedzieli, dobrych też wakacji, jest to czas urlopów, wypocznijcie nieco. Szczęść Boże!
Dobrych wakacji zatem dla Państwa i szczególnie dużo sił dla osób wędrujących na Jasną Górę, do Rzymu, do Santiago de Compostela i innych letnich szlaków pielgrzymkowych. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.